Godzinie 18:00 w studiu goście Marta Dzikowska, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Waldemar Witkowski, Unia Pracy, Lewica.
Dzień dobry Państwu.
Przemysław Plewiński, Trzecia Droga, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dzień dobry.
I Michał Zieliński, były wojewoda, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Były wojewoda, ale od dziś szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Tak, zgadza się.
Nowa rola.
Tak, no dzisiaj tutaj koledzy, koleżanki, koledzy powierzyli mi tą zaszczytną funkcję. Bardzo chciałbym też serdecznie podziękować jeszcze raz za zaufanie. Myślę, że ta kadencja powinna być taką kadencją, która też w sposób bardzo mocno pokaże, że Prawo i Sprawiedliwość jest istotną siłą w Sejmiku.
Wbrew zapowiedziom i planom nie udało się jednak dzisiaj wybrać marszałka województwa i członków zarządu województwa. Pytanie dlaczego? To pytanie do Marty Dzikowskiej z Koalicji Obywatelskiej.
Dzisiaj wybraliśmy przewodniczącą sejmiku, natomiast no, wybór zarządu jest sprawą bardzo poważną.
Spojrzała pani w stronę Przemysława Plewińskiego.
Tak, bo to są nasi koalicjanci i rozmowy trwają. Chodzi o personalia, podchodzimy do tego po prostu bardzo poważnie i nie chcemy nic robić na wyrost, na szybko.
To państwo nie możecie się porozumieć z koalicjantami, czy koalicjanci wewnątrz siebie nie potrafią się porozumieć?
Rozmawiamy. Cały czas rozmawiamy na temat personaliów. W piątek wszystko będzie jasne.
Ale jednak dzisiaj miało być już jasne.
Niekoniecznie. Niekoniecznie.
W planie sesji był wybór marszałka.
Ale zawsze można zrobić i przerwę, i przedyskutować, jeżeli są jakieś wątpliwości. Także rozmawiamy.
Wymowne spojrzenia w stronę Przemysława Plewińskiego z Trzeciej Drogi, z Polski 2050, bo to trzeba też zaznaczyć, że która to część Trzeciej Drogi. To dlaczego nie udało się dzisiaj wybrać marszałka i członków zarządu?
Rozmawiamy. Słowo rozmawiamy jest tutaj słowem kluczem. Tak naprawdę mamy tego czasu do piątku trochę. Myślę, że w tym czasie uda się wszystko wszystkim nam porozumieć, nam z naszym koalicjantem jeszcze wewnętrznym w ramach Trzeciej Drogi, czyli Polskim Stronnictwem Ludowym. Wiecie państwo dobrze, że nasze małżeństwo to jest małżeństwo z rozsądku, nie z wielkiej miłości. I w ramach tego rozsądku musimy się trochę porozumieć. Czasami posprzeczać, czasami dogadać, ale jednak końcowo zawsze się dogadujemy i tak też uważam, że nastąpi to do piątku.
Nie ma sprawy rozwodowej gdzieś już wniesionej?
Nie, nie. Sprawy rozwodowej nie ma, nawet wniosku o separację nie ma.
Nie udało się dzisiaj wybrać. To jakie są państwa żądania? Nie udało się wybrać marszałka. To czego państwo chcecie?
Nie no, oczekiwania nasze są jasne i sklarowane. Tutaj tak naprawdę o personaliach będziemy rozmawiać dopiero w piątek, ale uważamy, że w sytuacji, w której tworzymy wspólnie koalicję 15 października i teraz będziemy tworzyć razem koalicję w sejmiku wojewódzkim, to chcielibyśmy mieć swojego przedstawiciela w zarządzie. Przedstawiciela Polski 2050. Wcześniej, w poprzednim zarządzie PSL miał dwóch przedstawicieli, mając 7 radnych, teraz mają 4 radnych i my mamy 3, więc wydaje nam się, że jasnym jest, żeby ten jeden i ta jedna osoba, jedno miejsce przypadło też dla Polski 2050 w ramach Trzeciej Drogi.
A PSL nie chce oddać miejsca?
A pan Jankowiak mówi, że
czyli
tamten...
wicemarszałek województwa, wicemarszałek,
tak, tak. Ja się odwołam do niego, jego słów dzisiejszych, kiedy przed posiedzeniem Rady powiedział, że dobrze to działało, więc dobrze będzie działać. I ja uważam, że może działać lepiej. Z naszym przedstawicielem będzie działać jeszcze lepiej.
Waldemar Witkowski, który niejedną kadencję w sejmiku województwa spędził, niejednym rozmowom się przysłuchiwał, w niejednych rozmowach pewnie też uczestniczył. To pytanie do pana, dlaczego nie udało się wybrać? Jak pan na to patrzy już z boku, z punktu widzenia fotela senatorskiego?
A z historii sejmiku to jest pierwszy raz taka sytuacja, że nie udało się wybrać w pierwszym posiedzeniu sejmiku całego prezydium i zarządu. Zawsze były jakieś tam dyskusje czy tarcia. No, przy ostatnim rozdaniu, czy też marszałek niekoniecznie chciał, Marek Woźniak, wybrać członka zarządu, kolega Jacka Bogusławskiego, no, ale uznał wolę partii Platformy Obywatelskiej i rekomendował go na sali, że to jest wybór partii, niekoniecznie jego, ale wydaje mi się, że umiał się znaleźć kolega Bogusławski. No i chyba dobrą kartę zrobił w tym czasie, dobrą pracę.
5 lat był członkiem zarządu.
Tak, i teraz już jest radnym, został wybrany radnym, więc potwierdzi swoją umiejętność działania dla dobra innych w polityce, więc myślę, że tu też w tych dyskusjach czterodniowych dojdziecie państwo do konsensusu, czego wam życzę. No po to kiedyś tworzyliśmy tę koalicję 15 października, no żeby ona nie była na pół roku, czy na 4, czy 5 miesięcy, ale na dłużej. No, chcemy rządzić dłużej, no w związku z tym no, trzeba szukać takich każdy musi trochę ustąpić nieraz.
To no kto powinien to... w tej sytuacji ustąpić?
Znaczy, PSL? Nie mi rozstrzygać. Ja nie jestem radnym sejmiku, znaczy jestem politykiem
może bardziej krajowym. Teraz
generalnie zawsze najłatwiej ustępować temu największemu.
Czyli Koalicja Obywatelska powinna ustąpić?
I w pewnym momencie pan Donald Tusk w tych pierwszych rozmowach, a tam w części miałem okazję jakoś tam, jako będąc szefem partii, gdzieś tam współuczestniczyć, on też w pewnym momencie przy tworzeniu rządu no, rzekł się tej bezwzględnej jakby swojej większości, no po to, żeby ratować, żeby tworzyć koalicję, która szerzej patrzy niż tylko jedna partia. I być może tu też trzeba takich szukać takiego konsensusu, że niekoniecznie kosztem jednej czy drugiej osoby, no próbować znaleźć inne rozwiązanie, które, no skoro przewodnicząca sejmiku jest z Platformy, no to jest.
Tatiana Sokołowska,
to wtedy no, być może w tym zarządzie powinien być jakaś rekonfiguracja taka, która da szansę wszystkim partnerom politycznym, którzy tworzą koalicję 15 października, znaleźć swoje miejsce.
Czyli dla Lewicy też miejsce powinno być
no,
w takim
teoretycznie,
zarządzie.
No, ja w ogóle to samo zresztą radziłem swego czasu premierowi Tuskowi, żeby brać fachowców. W prezydium mogą siedzieć różne osoby, nie muszą być specjalnie przygotowane zawodowo. Natomiast w zarządzie, który ma no, potężne obowiązki, jeżeli chodzi o absorpcję środków europejskich, ale zarządzanie szpitalami, kulturą, przewozami regionalnymi, no powinni być fachowcy, a niekoniecznie ludzie, którzy są z nadania politycznego tylko i wyłącznie. Więc
czyli jeżeli by panu, fachowcy z Lewicy też w zarządzie mogliby być?
A dlaczego nie?
Ale powinno być dla nich to miejsce?
No generalnie tworzymy w skali kraju tworzymy koalicję no, całościową. I są takie miejsca, nie będę wymieniał, że nie da się stworzyć koalicji czy większości sejmikowej bez udziału Lewicy. No więc po co dzielić na początku na lepszych i gorszych? No skoro Lewica znajdzie takiego fachowca do zarządu, no to może takie miejsce powinno się dla Lewicy też znaleźć. Nie tylko dlatego, że ma dwóch, ale dlatego, że ma dobrego fachowca.
Czy Prawo i Sprawiedliwość przygląda się temu wszystkiemu, czy też chce jakoś w tym uczestniczyć i być może chciałoby przejąć jakąś władzę w sejmiku, pozyskując radnych z innych klubów?
Ja to trzeba jasno stwierdzić, że od samego początku konsekwentnie zarówno marszałek Woźniak w swoich wypowiedziach tuż po wyborach 7 kwietnia, jak i wicemarszałek Jankowiak zadeklarowali aby chęć dalszej współpracy w ramach tej koalicji, która była do tej pory stworzona, więc siłą rzeczy jesteśmy w opozycji, ale też chciałbym podkreślić to, co dzisiaj też na konferencji prasowej przekazał szef struktur wielkopolskich, minister Zbigniew Hoffmann, o tym, że jesteśmy opozycją totalną, ale totalną merytorycznie. To, że będziemy odnosić się i chętnie uczestniczyć w pracach, które będą skupiały się na budowaniu i też będziemy krytycznie patrzeć, jeżeli będzie, no krytycznie w sensie nie takim, że będziemy specjalnie krytykować, tylko aby krytycznie w celu doskonalenia pewnych procesów, które będą zachodzić zarówno w tych procesach w Urzędzie Marszałkowskim, ale też i w tych decyzjach, które będzie podejmować sejmik. My oczywiście jako największy klub, bo teraz trzeba powiedzieć, że wraz z Platformą Obywatelską jesteśmy największym klubem. Jesteśmy tak jak w poprzedniej kadencji drugim największym klubem, tylko jesteśmy największym klubem. Mamy po 15 radnych, więc myślę, że też reprezentujemy znaczną część Wielkopolan i ci Wielkopolanie też muszą mieć takie poczucie, że są dobrze reprezentowani w sejmiku. I my tą reprezentację tych, którzy na nas głosować, chcemy dobrze ich reprezentować, wszystkich naszych.
Był pan zaskoczony dzisiaj przebiegiem tych obrad, że nie udało się wybrać? Czy o tym się już mówiło wcześniej?
Byłem lekko zaskoczony, bo byliśmy przygotowani, przecież otrzymaliśmy tutaj materiały przed sesją inauguracyjną, która dzisiaj miała miejsce i w programie obrad był wybór przewodniczącego sejmiku, całego prezydium oraz marszałka, wicemarszałków, no całego zarządu.
Prawo i Sprawiedliwość kandydata na marszałka nie miało. Nie przedstawia, jednak uznało, że te wypowiedzi marszałka Woźniaka i wicemarszałka Jankowiaka mówią wprost, nie wejdą z nami w koalicję
tak,
żadni
tak,
radni.
Tak, jak nie przedstawiliśmy też kandydata na przewodniczącego czy przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Czyli jesteście państwo pogodzeni ze swoją rolą jako opozycja.
Natomiast chciałbym przede wszystkim jakby zaznaczyć, że dobrze byłoby wrócić do tej pewnej praktyki, która była od samego początku powstania samorządu województwa wielkopolskiego, to żeby wszystkie siły, znaczne siły polityczne, a my jesteśmy, tak jak powiedziałem, największym klubem oraz Platformą Obywatelską, żeby była reprezentacja w prezydium Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, a to będziemy zabiegać.
Czyli też mieć swojego formalnie wiceprzewodniczącego Sejmiku, tak?
Dokładnie tak, to już dzisiaj wyartykowaliśmy.
Kto będzie tym wiceprzewodniczącym, jeśli będzie to miejsce?
Naszym kandydatem, co już dzisiaj jasno ogłosiliśmy, jest radny Marek Sowa, wieloletni radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z olbrzymim doświadczeniem, osoba, która zna się po prostu na rzecz.
Będzie to miejsce dla przedstawiciela PiS-u w prezydium. Pytanie do radnej sejmiku województwa Marty Dzikowskiej z Koalicji Obywatelskiej.
Tak jak mówiłam, rozmowy trwają pomiędzy marszałkiem, a tutaj przedstawicielami PiS-u. Zobaczymy, słyszałam pana senatora. Zobaczymy w piątek. Zobaczymy, jak się ułoży wszystko w piątek. Do piątku mamy jeszcze czas. Tutaj jest pole do rozmów.
A łatwo będzie ustąpić ewentualnie miejsca, czy to Polsce 2050, czy też Lewicy, żeby byli także w zarządzie?
Domyślam się, że nie będzie.
Czyli też państwo będziecie stawiać swoje warunki w tych rozmowach?
Jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, która zdobyła większość, jak najbardziej.
A na dołach co się mówi wśród działaczy Platformy? Że my tu wygraliśmy wybory, a oni teraz mają przejąć wszystkie miejsca?
Liczymy na dobre negocjacje ze strony marszałka.
Czyli marszałek musi teraz tak wynegocjować, żeby było dobrze?
Na pewno będzie dobrze.
Pytanie do Przemysława Plemińskiego, który nie jest radnym sejmiku, ale jutro, od jutra będzie radnym miejskim w Poznaniu. To kandydat na prezydenta Poznania w niedawnych kwietniowych wyborach samorządowych. Trzecie miejsce, nie udało się dostać do drugiej tury, choć dużo nie brakowało. Pytanie, co się wydarzy jutro w Poznaniu? Jacek Jaśkowiak ma przedstawić zastępców. Dzisiaj słyszeliśmy, że lokalna Platforma Obywatelska rekomendowała na to stanowisko Mariusza Wiśniewskiego, Marka Sternalskiego. Jaka będzie rola trzeciej drogi w Poznaniu teraz w Radzie Miasta?
Mamy to szczęście, że jest nas trzech, tutaj jeszcze Łukasz Kapustka i Adam Szabelski. W trzech możemy stworzyć klub, chcemy stworzyć nasz klub Polski 2050 w Radzie Miasta i tak naprawdę...
Czyli nie klub trzeciej drogi, a Polski 2050.
Polski 2050. Wśród nas nie ma przedstawiciela PSL-u, więc jesteśmy w trzech z jednej partii, więc jesteśmy Polską 2050. I to jest jasne. I tak naprawdę chcemy być bardzo konstruktywni w swoich działaniach. I tak naprawdę, ja to powiem wprost, ja to powiedziałem panu prezydentowi podczas obchodów 3 maja, że tak naprawdę to nie jest sytuacja, w której my będziemy zawsze anty i zawsze przeciwko. Nie, jesteśmy w stanie się porozumiewać i rozmawiać odnośnie każdego projektu. Czy to projektu przedłożonego przez Prawo i Sprawiedliwość, przedłożonego przez Platformę Obywatelską, czy przedłożonego przez środowisko pana prezydenta. Jesteśmy w stanie porozmawiać i porozumieć się w tym zakresie z każdym, jeżeli będzie to dobry projekt, bo po to zaufali nam nasi wyborcy, abyśmy rozwijali Poznań. Jeżeli są dobre projekty przedłożone przez innych przedstawicieli, to ja nie widzę problemu, żeby te projekty popierać.
Będzie jeden klub z Lewicą? Bo słyszeliśmy, że ze strony prezydenta były takie sugestie, żeby państwa połączyć z Lewicą i zrobić jeden 6-osobowy klub.
Tak, pan prezydent to powiedział, zanim my w ogóle nawet zaczęliśmy wszyscy ze sobą rozmawiać. To było zaskakujące. Pan prezydent ma wiele pomysłów, wiele rzeczy próbuje kreować. No tutaj to nie jest jego rolą, żeby wpływać na to, jaki będzie układ polityczny.
Czyli państwo swoją trzecią drogą, a Lewica swoją drogą.
My ucie. Naszą Polski 2050.
Pytanie do Waldemara Witkowskiego. Lewica, rola Lewicy w Poznaniu. Myśli pan, że to będzie jakaś oficjalna koalicja, czy to będzie współpraca miękka?
No generalnie z prezydentem współpraca istniała dotychczas. Przypomnę, że
choć nie było klubowo,
dwie panie radne no generalnie wspierały w większości działania prezydenta. Zresztą różnica między sejmikiem a miastem polega na tym, że ta pozycja marszałka w sejmiku, to nie jest tak silna pozycja, jak pozycja prezydenta.
Łatwo marszałka odwołać.
Można go odwołać. Prezydent jest praktycznie nieodwołalny. Łatwo nie, ale można go to odwołać. Prezydent jest praktycznie nieodwoływalny. Jest tak naprawdę władzą i wykonawczą, ale w dużej części także uchwałodawczą, no bo nawet budżetu radni do końca nie mogą zmienić bez zgody prezydenta. W związku z tym ta pozycja burmistrzów, wójtów, prezydentów jest bardzo silna od 2002 roku. Nad czym zresztą troszkę ubolewam. Ale wierzę w to, że jak dotychczas będzie była współpraca i będą rozsądne pomysły, to współpraca będzie nadal. To na pewno nie będzie klub taki typowo antyprezydencki. A czy znajdziesz jakieś tam miejsce do szerszej współpracy, to czas pokaże.
Pytanie do Michała Zielińskiego, pana poprzednik na fotelu przewodniczącego klubu sejmiku województwa wielkopolskiego, czyli Zbigniew Czerwiński, teraz przeszedł, został wybrany do Rady Miasta Poznania. Poradzi sobie?
No bez wątpienia, ma olbrzymie doświadczenie w sejmiku i tutaj był...
Będzie twarzą opozycji wobec Jacka Jaśkowiaka?
No myślę, że analogicznie do wyborów na prezydenta, kiedy w drugiej turze spotkał się z Jackiem Jaśkowiakiem, zaprezentował dobry pomysł na Poznań, rzetelne podejście do poznańskich spraw i wierzę, że ta pozycja Prawa i Sprawiedliwości, mimo troszeczkę mniejszej ilości radnych niż w poprzedniej kadencji.
6 radnych w tej kadencji w 34-osobowej Radzie.
Będzie zauważalna, bo będzie też merytoryczna, ale też przede wszystkim myślę, będzie wychodzić z takimi inicjatywami i też liczę na to, że one się spotkają z dobrym odzewem pozostałych sił w Radzie i będzie można te pomysły realizować na Poznań, które też również przedstawiał Zbyszek Czerwiński podczas kampanii prezydenckiej.
Dzisiaj sesja sejmiku w wielu miastach, także sesja województwa, w sejmiku województwa, dzisiaj sesja rady w wielu miastach, sesja sejmiku województwa, jutro sesja Rady Miasta Poznania. Te nowe kadencje powoli ruszają, a 9 czerwca kolejne wybory. Jeszcze nie mamy w Poznaniu oczywiście wybory osiedlowe, ale 9 czerwca w całej Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Listy już znamy, wszystkich ugrupowań. Coś Państwa zaskoczyło na tych wielkopolskich listach? Waldemar Witkowski.
Ja generalnie właśnie nie nazywam tego wielkopolską listą, czy tam dolnośląską listą, bo moim zdaniem od samego początku zrobiono błąd przy wejściu do Unii Europejskiej. Polska powinna być jednym okręgiem wyborczym. I faktycznie tak jest.
I nie byłoby spadochroniarstwa.
Znaczy ja jestem też takim, można powiedzieć, spadochroniarzem, bo byłem wybrany do Senatu z Dolnego Śląska, z Gorzelca, Bolesławca i stan Gryfowa i tak dalej. Ale skoro Polska jest jednym okręgiem wyborczym, to ten podział jest sztuczny. I być może wreszcie dojrzejemy do sytuacji, że będziemy wybierać taką 53 europosłów czy posłów do Parlamentu Europejskiego z jednej wspólnej listy i wtedy nie będzie dyskusji, czy ktoś jest spadochroniarzem, czy nie jest spadochroniarzem i tak dalej. No, w Wielkopolsce od lat tak jest, że większość wybieranych nie ma żadnego związku z Wielkopolską poza okresem krótko przedwyborczym i tam przy jakichś okazjach są w trakcie. No, ale też nie jest taka rola Parlamentu Europejskiego. Zresztą w ogóle uczciwie trzeba powiedzieć, że Parlament Europejski może dużo mniej niż Parlament Polski, ponieważ tam decydują w sumie premierzy rządów, odpowiedniej organizacji czy ministrowie, a Parlament w niektórych sprawach ma prawo dezyderaty albo tam sugerować pewne rozwiązanie, więc to nie jest tak silny mandat jak w polskim parlamencie, no ale tak to skonstruowana jest ta Unia Europejska. W związku z tym to jest bardziej sukces osobisty poszczególnych osób, którzy tam trafiają, no, osiągając dużo wyższe wynagrodzenia niż polscy parlamentarzyści, no bo to jest tam nawet kilkanaście razy więcej, biorąc pod uwagę te diety za pobyt, przecież 1,5 tysiąca dziennie za każdy dzień pobytu gdzieś tam za granicą.
I kilometrówka do tego jeszcze.
No tak, kilometrówka to w ogóle jest kpina i to już aż mi wstyd, że tu poseł Czarniecki będzie startować z Wielkopolski, bo ja go tylko pamiętam z tego, jak kabrioletem jechał gdzieś spod Lublina do Strasburga czy do Brukseli, albo jakiś tam programie ktoś kogoś kopnął w nogę, bo mu się niewłaściwie odezwał. No ale partie decydują, gdzie, skąd ma startować, a wyborcy muszą zdecydować, kogo chcą wybrać.
Jest wśród nas jeden kandydat do Parlamentu Europejskiego, Przemysław Plewiński, Trzecia Droga, miejsce 4 na liście. Tu chodzi o to, żeby wykorzystać ten potencjał, który pan zbudował w wyborach samorządowych i żeby trochę pociągnąć listę w Poznaniu? Czy pan realnie wierzy, że się dostanie do Parlamentu Europejskiego?
Realnie uważam, że tak naprawdę Polska potrzebuje dobrej reprezentacji w Parlamencie Europejskim. I tak naprawdę kluczem jest wsparcie zarówno listy, jak i profrekwencyjnie. Pamiętajmy, że póki jeszcze mamy te okręgi, to te okręgi, bo mamy te pływające mandaty tak naprawdę. I to, czy więcej wyborców zagłosuje w Wielkopolsce, spowoduje, że możemy mieć ekstra mandat. I to jest tak dla mnie priorytetem. Chciałbym, żeby udało się zadziałać profrekwencyjnie na rzecz listy, na rzecz Wielkopolski, zyskać więcej tych mandatów ogólnie dla całej Wielkopolski.
Czyli nie wierzy pan, że pan może się przenieść za miesiąc z hakiem do Brukseli?
Zawsze wierzę. Wierzę. Liczę, że może wydarzyć się coś, że jednak wejdę do Brukseli. Teraz jestem skupiony na działaniu w Radzie Miasta. Tak jak wspominaliśmy, jutro będziemy mieli ślubowanie. Liczę, że nam da się podziałać konstruktywnie. A tak jak pan wspominał, zresztą tutaj odwołując się do słów pana Witkowskiego, w niedzielę mamy wybory osiedlowe i brutalnie mówiąc, ja uważam, że dla zwykłego Kowalskiego, przeciętnego Kowalskiego, te wybory osiedlowe są dużo bardziej ważne, mają dla niego na jego większy wpływ niż te europejskie.
Choć nie prawda. Wszędzie w Poznaniu te wybory się odbędą, bo na dwóch osiedlach kandydatów zabrakło, na Ramowicach i chyba Żegrzu, jeśli się nie mylę. Tak. Także mieszkańcy nie będą głosować. Pytanie do Michała Zielińskiego. Lista Prawa i Sprawiedliwości na jedynce Wojciech Kolarski z Krakowa, na dwójce Ryszard Czarnecki. Nie żałuje pan, że nie ma tam jakiegoś przedstawiciela Wielkopolski? Dzisiaj poseł Wróblewski mówił, poseł Prawa i Sprawiedliwości, że prawdopodobnie w Parlamencie Europejskim nie będzie żadnego przedstawiciela Wielkopolski, bo dostaną się te jedynki, które z Wielkopolski nie są. Jedynki albo dwójki.
Myślę, że wszyscy skupiamy się na tych miejscach 1-2 i faktycznie na wszystkich listach wszystkich partii no, są to osoby, które są, no, można powiedzieć, tak względnie mniej związane z Wielkopolską, aczkolwiek
Konfederacja jedyna Konfederacja, ma tak, Annę Bryłkę, która pochodzi z okolic Kłodawy w Wielkopolsce.
Tak, z powiatu kłodzkiego. Tak, no też wspomniany poseł Ryszard Czarnecki też już był posłem z ziemi wielkopolskiej, europosłem, więc już tutaj pewną praktykę ma. Natomiast myślę, że tak jak tutaj siedzimy wszyscy, zgodzimy się z jednym. Zgodzimy się z tym, że powinniśmy wszystkich Wielkopolan namawiać, żeby po prostu tego dnia szli głosować, bo to jest w interesie również Wielkopolski. Tutaj, jak pan Przemysław przed chwileczką też wspomniał, ta frekwencja będzie dla nas bardzo istotna, bo przy niższej frekwencji tych mandatów z Wielkopolski będziemy mieć mniej jako w ogóle, jako Wielkopolanie. No i też mniejszą szansę dajemy tym, którzy są Wielkopolanami, tak, i kandydują tutaj też do Parlamentu Europejskiego. Ja tylko powiem o liście Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież na miejscu trzecim na liście jest pani minister Marlena Maląg, także związana przecież z południową Wielkopolską szczególnie. Wspomniał pan redaktor o Bartłomieju Wróblewskim, czyli de facto można powiedzieć tutaj w Poznaniu.
Tylko nawet on sam dzisiaj na konferencji prasowej nie wierzył, że on się może dostać z czwartego miejsca, że no, to jednak nie jest miejsce biorące.
Znaczy, to czasami w pierwszej kolejności faktycznie nie, ale jak się życie pokazuje, to w tej ostatniej kadencji europosłami zostały osoby, które w ogóle prawdopodobnie nie liczyły się z tym, że zostaną tymi europosłami.
Czyli czwarte miejsce jest dobre.
Tu w Wielkopolsce jedynki, jedna dwójka chyba wyszła.
Tylko ja myślę, że
jedynka i dwójka.
Angelika można.
No właśnie.
Tylko jak później mówimy o rotacji, jak pamiętamy, że to jest 5 lat kadencji, później no ktoś może odejść, przyjąć inne stanowisko, wchodzi kolejny z listy.
A to ma znaczenie.
Przecież no, praktycznie...
Koalicja tutaj narodziła się jednak z wszystkich ugrupowań.
Trzeci drogi kandyduje pan Krzysztof Hetman, tak, który był europosłem, zrezygnował, tak?
Ale tak zrezygnował już bardzo późno, już końcówka kadencji, tak, ale ktoś tam wszedł.
I teraz wraca, więc aby to jest też... Z tym trzeba się poważnie liczyć, bo to jednak 5 lat to jest w polityce ogrom czasu.
Ojciec 1 maja pana Hetmana był w Szybsku Wielkim.
Taka
natomiast byłem w sobotę w Kaliszu, wokół wszystkie płoty obieszczone Ryszard Czarnecki z Jarosławem Kaczyńskim. banery już wiszą, więc nie wiem, jak to zrobili już.
Pytanie do Marty.
Zanim listy zarejestrowali.
Pytanie do Marty Dzikowskiej z Koalicji Obywatelskiej. Radzi pani Wielkopolanom, wyborcom szukać przedstawicieli kandydatów z Wielkopolski na listach, czy stawiać jednak te krzyżyki przy pierwszym nazwisku na liście?
Radzę Wielkopolanom głosować na dobrego kandydata, a uważam, że na naszej liście można ich znaleźć.
Na pierwszych miejscach też są?
Oczywiście, oczywiście. Radzę szukać takich kandydatów, którzy są nam najbliżsi. Myślę, że nasza liderka Ewa Kopacz jest taką osobą. Pokazała to w poprzedniej, w mijającej już kadencji. Jest wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Ja się tutaj zgadzam, że może dla nas, Wielkopolan, Parlament Europejski nie ma takiego znaczenia bezpośrednio, ale pośrednio ma duże znaczenie przy podziale tych środków. Więc tutaj pani premier zrobiła dobrą robotę. Jest koordynatorką Parlamentu Europejskiego do spraw praw dzieci. Zajmuje się mocno zdrowiem. Stara się też o utworzenie Unii, żeby onkologia była w całej Unii Europejskiej, żeby były takie same standardy leczenia, jeżeli chodzi o onkologię. Także myślę, że nasza liderka jest bardzo dobrym kandydatem, ale zachęcam Wielkopolan, aby szukali swojego kandydata, z którym się utożsamiają.
Czyli
najbardziej.
Nie trzeba głosować na jedynki. Zajrzyjmy teraz do innych okręgów wyborczych, nie do Wielkopolskiego, ale do innych. Daniel Obajtek, to nazwisko budzi duże emocje, słusznie. Pytanie do Michała Zielińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, lider listy PiS na Podkarpaciu.
Myślę, że w mediach to faktycznie tak to wybrzmiało. No sam kandydat jest sobie z Podkarpacia, więc jakby troszeczkę odległy od Wielkopolski, więc może jestem tutaj mniej osobiście zaangażowany jakby w te wybory na Podkarpaciu.
A nie pytają wyborcy tutaj w Wielkopolsce, o tutaj panie przewodniczący, z tym Obajtkiem to przesadziliście?
Nie miałem takich sugestii, bo można powiedzieć, przede wszystkim ludzie pytali, czy pytają na tych spotkaniach, kto kandyduje, na kogo mogą głosować. I to ich przede wszystkim interesuje. No wiadomo, że w mediach tych ogólnopolskich te nazwiska czy inne też jakby padają, natomiast na takich już spotkaniach bezpośrednich to zainteresowanie Wielkopolan skupia się. Może taka nasza trochę cecha, bardziej lokalna, że jednak skupiamy się na tych, na których mamy wpływ, na których możemy wybrać. Więc myślę, że tak to bym określił.
Daniel Obajtek pomoże Prawu i Sprawiedliwości? Waldemar Witkowski?
Znaczy nie będę tego oceniał. Zostawiam to bez komentarza. Uważam, że...
Czasami milczenie więcej mówi niż długa wypowiedź.
Kierownictwo partii, czy Jarosław Kaczyński zdecydował i weźmie odpowiedzialność za tych swoich kandydatów na listach. Moim zdaniem powinni niektórzy znaleźć, no, chociażby ci, którzy mieli wyroki, prawie zostali ułaskawieni i tak dalej. No, to moim zdaniem źle świadczy także o Polsce i nie tylko o prezesie Kaczyńskim.
W sprawie Daniela Obajtka, czy to Przemysław Prawiński, czy Marta Dzikowska?
Trudno mi się nie zgodzić z panem senatorem, że no niestety jesteśmy postrzegani jako cała Polska i wystawianie takich kandydatów, a nie innych, świadczy generalnie o Polsce. Niekoniecznie dobrze i nie w każdej sytuacji.
I Przemysław Plewiński jeszcze w tej sprawie?
Ja trochę powiem przewrotnie. Każdy komitet wyborczy, każda partia sama ustala sobie kandydatów i broń Panie Boże, by jakakolwiek inna partia ingerowała drugiej w ich listy wyborcze. I tyle. Ja na pana Obajka bym nie zagłosował. O.
Pytanie jeszcze o ministrów, którzy też kandydują. Krzysztof Hetman od nas z Wielkopolski, nawet minister rozwoju, ale jest też Marcin Kierwiński, Bartłomiej Sienkiewicz. To dobrze, że ministrowie, którzy tak naprawdę niedawno zaczęli pracę, teraz startują w tych wyborach.
Znaczy ja się wypowiedziałem już parę dni temu, nawet się dziwię, ponieważ moim zdaniem minister ma dużo większą władzę i większe szanse realizacji i robienia czegoś dobrego niż europoseł. No ale widocznie niektórym...
Czy pan wolałby być ministrem niż europosłem?
A zdecydowanie. Zresztą jakoś tam były dyskusje, jeżeli już bym nie mogę teraz... Znaczy, powiem tak.
Co możemy tutaj...
Nie. Powiem tak, znaczy generalnie... Nie pochwalam takich działań. Po to zostaje się ministrem, jak sama nazwa wskazuje, żeby działać w imieniu innych, dla dobra i tak dalej, że nie, te życzenia nie ten czas i nie ten moment. No ale każdy ma prawo wyboru i skoro partia postanowiła ministrów swoich desygnować na europarlamentów, decyzja partii i trudno mi o tym dyskutować. Moje zdanie byłoby takie, gdybym był ministrem, dostał taką propozycję, nie przyjąłbym.
Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Znaczy ja jestem zdecydowanie za tym, ażeby takie deklaracje, jak się obejmuje urząd, one były dotrzymywane, czyli ktoś zostaje ministrem, składa ślubowanie, chce wypełniać ten urząd jak najlepiej. W trakcie wyboru mówi, że to jest, aby w jego tucie chce spełniać, to chce realizować i po czterech miesiącach trzmycha do Brukseli, to jest, czy do Strasburga, to jest jakby takie niepoważne traktowanie swoich podjętych zobowiązań, czy stanowisk, no bo trudno, gdyby to był okres, nie wiem, 2-3 lat, no to ja bym jeszcze był w stanie to zrozumieć, ale jeżeli to jest kwartał zaledwie, no to przecież...
To pół roku prawie wyjdzie,
no,
tak?
Ale jeżeli 13 grudnia było powstał nowy rząd, no to przecież decyzje co do Parlamentu Europejskiego, one wiadomo, że zapadły koniec końców dopiero w kwietniu, no ale już można powiedzieć w pierwszym kwartale trzeba było takie decyzje już osobiste na pewno podejmować, bo nikt prawdopodobnie, chyba że jest tak w innych partiach, że wbrew swojej woli zostaje, że tak powiem, kandydatem do Parlamentu Europejskiego.
Czyli sugeruje pan, że oni mogli nie chcieć, ale partia kazała?
Nie, ja nic nie sugeruję, tylko...
A czasami nie można odmówić partii, jak ktoś z władz powie, to trzeba wykonać?
Nie ma takich przypadków, więc odniosłem się bardziej do innych partii, więc myślę, że to jest pewnego rodzaju zobowiązująca uczciwość, żeby jeżeli się podejmuje pewną tutaj pałeczkę, żeby to doprowadzić do przynajmniej do jakiegoś etapu, a nie po 3 czy 4 miesiącach składać urząd, robiąc dobrą minę do złej gry.
Przemysław Plewiński, Krzysztof Hetman kandyduje, lider poznańskiej Wielkopolskiej Listy Trzeciej Drogi, co prawda z PSL-u, od dzisiaj pewnie trudno pewnie będzie bronić.
Z Lublina,
tak.
Pan Hetman, pamiętajmy, że już europosłem był, tak, i on wie, na co się pisze, i zakładam, że ta decyzja jest na pewno uzgodniona zarówno w strukturach samego PSL-u, jak i tutaj akurat wiem, uzgodniona po długich dyskusjach, długich rozmowach w ramach Trzeciej Drogi. Jego kandydatura jest ustalona. Skoro taką decyzję podjął on sam, taką decyzję podjęło nasze środowisko, to zakładam, że taka decyzja jest jak najbardziej słuszna i kibicuję mu z całego serca. Tutaj wiemy tak naprawdę, że działania, które zaczął w ministerstwie, będą kontynuowane przez przedstawiciela kolejnego Trzeciej Drogi i tutaj nie widzę żadnego przerwania ciągłości działań w tym zakresie i o to się nie obawiam.
A Krzysztof Paszyk będzie jego następcą, czyli wielkopolski poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego za Krzysztofa Hetmana w Ministerstwie Rozwoju?
To już są pytania wychodzące za daleko. Na razie niech odbędą się wybory i po całej sytuacji związanej z wyborem również na to stanowisko do rozmowy trwają personalne.
Waldemar Witkowski macha głową.
Się dobrze rozwija. Poznałem go kilku radnego sejmiku i na pewno ma szansę z tym ministrem zostać.
A ma szansę, czy będzie? Pan coś słyszał w Warszawie?
No, to premier zdecyduje ostatecznie, bo to nawet jak uzgodnienia koalicyjne, które pewnie jutro się tam wieczorem rozpoczną, dotyczy także w sejmiku, podejrzewam, to ostateczną decyzję podejmuje premier, bo to jest jego rząd. I on ma tylko jedyne prawo desygnować wojewodów, ministrów i tak dalej, i tak dalej.
To jeszcze w sprawie tych ministrów. Marta Dzikowska, Koalicja Obywatelska. To dobrze, że startują?
Jak już tutaj mówiliśmy, że Chcemy wysyłać kompetentnych ludzi, a za takich właśnie uważam ministrów. Zostało już powiedziane, że będzie kontynuacja. Będzie. Z naszej strony, ze strony Platformy Obywatelskiej również, więc też się o to nie boję. Natomiast jak wspomniałam, wysyłamy kompetentnych ludzi, za których nie trzeba będzie się wstydzić.
I zmieniamy temat teraz o CPK. Wielkie lotnisko w serce Europy jest nam potrzebne, mówił 1 maja w Poznaniu o Centralnym Porcie Komunikacyjnym prezydent Andrzej Duda, który tutaj przyjechał razem z ministrem Wojciechem Kolarskim, jedynką Prawa i Sprawiedliwości na Wielkopolskiej Liście Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Oficjalnie była to wizyta związana z 20. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej. Czy CPK powinno powstać i czy powstanie? Waldemar Witkowski już się uśmiecha.
No, w pewnie takiej dającej się przewidzieć przyszłości nie powstanie.
A powinno?
Z wielu względów. Finanse. Znaczy, trzeba zdać sobie sprawę, spadająca inflacja nie sprzyja budżetowi państwa. To po pierwsze. Po drugie, założenia CPK były wtedy, kiedy mieliśmy przejąć cały wschód, znaczy Rosja, Ukraina, Białoruś miały do Polski przylatywać lokalnymi liniami i dopiero później wylatywać w świat. No, świat się zmienił.
Ale zanim ponad dwa lata CPK, temu, to może jeszcze się też pozmienia w drugą stronę.
Może się zmienia, może się nie zmieni. I teraz taki trzeci element lokalny. Ja jutro pojadę do Warszawy pociągiem. 2 godziny 28 minut. Jeżeli bym miał skorzystać z tych linii szybkich transportu do Warszawy, to pociągiem troszkę krócej jechał, ale ja do dworca mam 7 czy 8 minut, a jeżeli ten CPK nie wjedzie tylko na Starałęce, będzie siatka wysiadkowa, no to pojadę dłużej. Tak samo nie wjedzie do centralnego Warszawy, prawdopodobnie, bo to nie jest pewne, ale z tych wstępnych przymiarek, a przypomnę, że jak byłem wicewojewodą wielkopolskim, to już od CPK rozmawiano. Jak byłem w sejmiku wiceprzewodniczącym, to były spotkania, liczenie, to będzie kosztowało i tak dalej, czy Wielkopolska chce wejść. Chcieliśmy namówić Brandenburgię do tego, żeby też się włączyła w tej nieszybkiej prędkości, dużej prędkości. Nie było porozumienia, a więc budowanie tylko na własne potrzeby, czegoś, co jest bardzo drogie. I czas dojazdu, ten faktyczny, wcale się nie skróci, a wydłuży, no to jest marzenie gigantomania. No, moim zdaniem w najbliższej perspektywie czasu jeszcze niepotrzebna.
To jeszcze jeden cytat z prezydenta Andrzeja Dudy, cytat z Poznania. Mówię o tym dlatego tutaj, bo znakomicie rozumiecie, jak bardzo ten rozwój jest Polsce potrzebny, a Centralny Port Komunikacyjny także i dla Poznania, dzięki połączeniom choćby z autostradą A2, będzie portem komunikacyjnym bliskim i łatwym w dostępie. Tak mówił prezydent Andrzej Duda na Placu Katedralnym 1 maja w Poznaniu. Marta Dzikowska w sprawie CPK powstanie?
Nie mówimy nie. W tej chwili trwa audyt. Zobaczymy, co się wydarzy po tym audycie. Zdecydowanie Polska potrzebuje rozwoju. Ale też trzeba mierzyć siły na zamiary. Więc poczekajmy, zobaczmy, co się okaże po przeprowadzonym audycie. Czy tak naprawdę Polskę stać w tej chwili na tak dużą inwestycję? Aczkolwiek nie mówimy nie. Obecnie są 3 porty lotnicze, Modlin, Okęcie, Radom, które na chwilę obecną mogą obsługiwać ten ruch lotniczy. Zatem poczekajmy, zobaczymy, co czas przyniesie po wszelkich analizach i finansowych i tego, co jest już zaplanowane, bo na razie nie zostały wstrzymane prace projektowe, one są prowadzone, więc patrzymy, co czas przyniesie.
Przemysław Plewiński, Trzecia Droga Polska 2050.
Tak jak pan wspominał, że wcześniej patrzyłem z uśmiechem, pani radna Dzikowska na mnie patrzyła z uśmiechem, teraz z uśmiechem patrzę na pana Hoffmana i mówię jedno.
Pana Zielińskiego,
przepraszam, Boże, przepraszam. Pana Zielińskiego, dlaczego wy nie wkopaliście ani jednej łopaty? To jest dla mnie największy minus, największy problem tej inwestycji, bo ona była już rozpoczęta w ten sposób fizyczny, byłoby nam dużo, dużo łatwiej z podejmowaniem decyzji. Ja uważam, że tak naprawdę kluczowym jest właśnie dobry audyt i przejrzenie tego, co się dzieje z tym projektem, dlaczego tyle czasu trwało, to właśnie dlaczego nie wkopano tej jednej łopaty. A czy CPK powinno być w Polsce? Tak, ja jestem akurat śmiało zwolennikiem, na szczęście w naszej partii Polska 2050 możemy dyskutować i u nas są ludzie z różnymi poglądami w tym zakresie. Zresztą udało się Szymona Hołownię przekonać, że jednak ten projekt jest, on na początku bardziej na nie, teraz jest bardziej na tak w naszych dyskusjach. Przeglądałem ostatnio prasę z dwudziestolecia międzywojennego, gdzie były artykuły na temat tego, że po co jest nam port w Gdyni, przecież nie da go się wybudować. Ja uważam, że tak samo koniecznym i potrzebnym dla Polski jest centralny port komunikacyjny, tak naprawdę nawet nie tyle w kwestii pasażerskiej, co kwestii typowo cargo. I plany dotyczące przewozów cargo, pamiętam, no, są oszałamiające, jak bardzo jesteśmy w stanie dużo jako kraj ugrać. A pamiętajmy, my nie jesteśmy małym zaściankowym krajem, tylko dużym krajem w Europie. Chciałbym, żeby tak dalej było również na tym polu komunikacyjnym.
I Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość.
Transportowym, tak.
CPK.
Tak, oczywiście. Nie stać nas na to, ażeby tego portu po prostu nie budować. Aby to też wybrzmiewa w opracowaniach licznych ekspertów. I to nie ekspertów, którzy działali na zlecenie rządu Prawa i Sprawiedliwości, tylko już nawet niezależnie od tych tanków, które jasno określały, jak ważny dla nas jest taki port, taki centralny właśnie port komunikacyjny. To po pierwsze. Po drugie, ja bym chciał przede wszystkim, żebyśmy nie traktowali tego projektu, czyli centralnego portu komunikacyjnego, jako projektu, który jest jakby tak projektem tak zwanym pisowskim. Tak? Bo to jest faktycznie jakby projekt, który bardzo mocno eksponowaliśmy, którego realizację przyspieszyliśmy. Faktycznie jest tak, że do czasu bicia tej pierwszej przysłowiowej łopaty jest wymagane przeprowadzenie wielu różnych konsultacji, wiele różnych pozwoleń, decyzji środowiskowych, etc., etc. Co mamy do czynienia przecież z najbardziej prozaiczną drogą, czy drogą ekspresową. Przecież to w przypadku S11 wiemy, że
jako były wojewoda, wie pan, ile to zajmuje czasu.
Wiemy, to zajmuje czasu, bo też pewne rzeczy się po prostu nie da przyspieszyć, bo decyzja środowiskowa na przykład wydaje się po badaniach o każdej porze roku, więc one już muszą rok trwać, tak? To jest wiosna, lato, jesień, zima, więc nie stać nas na to, żeby ten port nie powstał. To po pierwsze. Po drugie, radziłbym wszystkim tutaj, żeby wsłuchali się w głos też Polaków. I to tego młodego pokolenia, które ma większe aspiracje niż tylko wyjechać z Polski na wakacje, niekoniecznie z portu lotniczego w Poznaniu, czy w Warszawie, czy w Katowicach, czy Krakowie, czy też w Berlinie, ale po prostu chcą mieć, być dumni z tego, że takie inwestycje, takie możliwości w Polsce są. I druga rzecz, która też jest, myślę, dość często pomijana przy tej kwestii, a jest bardzo ważna, to też militarne znaczenie aby takiego centralnego portu komunikacyjnego. To jeżeli chodzi o przerzuty aby sprzętu wojskowego i tak dalej, już nie
to
będę...
Przeciwnie, na Ukrainie wyraźnie pokazano, że jeden port właśnie destabilizuje całą sytuację na polu walki. Lepiej mieć więcej lotnisk, a mniejszych. One są trudniejsze od zniszczenia, panie wojewodzie.
Są różne opinie na ten temat. Myślę, że...
Wojna na Ukrainie zmieniła optykę patrzenia także generałów.
Co powstaje?
Nie czołgi, tylko drony. Nie samoloty, tylko rakiety. No świat się zmienia.
Co powstanie CPK oznaczałoby dla poznańskiego lotniska Ławica? Pan już mówił o tym, że pan pociągiem...
Współczesne samoloty zwiększyły zasięgi, a więc bez problemu z Wrocławia czy z Poznania i tak dalej można już polecieć nawet za ocean.
Tylko czy znajdzie pan tylu chętnych, żeby to takie połączenie
było? Skoro nie ma tyle chętnych w Polsce w ogóle, a nie wiadomo, to po co budować? To się różnimy, ale generalnie tak. No, pytanie jest takie, czy dla poznaniaka lepiej lecieć z Poznania, czy dla wrocławianina lepiej z Wrocławia, czy dla gdańszczanina lepiej z lotniska Lecha Wałęsy. No myślę, że każdy woli mieć ten dojazd do lotniska w miarę krótki i lecieć tam, gdzie chce. I tyle. Zostawmy szansę regionom decydowania o przyszłości rozwoju lotnisk, bo te centralne lotniska no prędzej czy później, moim zdaniem, niestety, ale będą miały problemy, bo dzisiaj proszę zauważyć, że 85% opłat za CO2 paliwo lotnicze jest zwolnione. Proszę zauważyć, że paliwo lotnicze nie znaczy od paliwa się nie płaci ceł lotniczego ani podatków, bo się nazywa nie wiadomo, gdzie jest używane, gdzie jest kupowane i tak dalej. Jeżeli wejdą ogólne zasady na całym świecie, że trzeba tak samo płacić za paliwo do nie elektrowozu, a do pociągu, do samochodu, autobusu czy dla samolotu, to zobaczycie Państwo, że ten wewnętrzny mały ruch samolotowy zmaleje. Francja praktycznie zakazała. A ten międzykontynentalny będzie, muszą być bardziej ekologiczne samoloty i będą lądowały na lokalnych lotniskach. To jest moje zdanie, oczywiście poparte jakimiś tam analizami, no ale dyskusja trwa.
Michał Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Pytanie o ławicę. Ona wtedy do likwidacji, do zamknięcia, czy się utrzyma?
No, przecież te lokalne, takie jak ławica, cały czas będą funkcjonować, bo przecież nie zapominajmy też, że one pełnią ważną rolę, aby tą pasażerską. Natomiast w kontekście CPK chciałbym jakby zwrócić uwagę na to właśnie, na to cargo, o której
Pan Przemysław
mówił. To są kwestie już bardzo ważne gospodarcze. Ja też miałem okazję rozmawiać z przedsiębiorcami polskimi, z większymi takimi, którzy faktycznie upatrują właśnie w tym projekcie CPK dużą szansę na ekspansję również na cały świat.
Przemysław Plewiński w kontekście ławicy?
Ławica jak najbardziej zostanie jako lotnisko lokalne, tak jak to funkcjonuje w wielu krajach na świecie. Miejmy świadomość dotyczącą przepustowości ławicy, miejmy świadomość dotyczącą jej lotów nocnych. Sam prowadziłem wiele spraw dotyczących obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Ławica i tak naprawdę dobra siatka wewnętrznej komunikacji jest potrzebna. Widzimy, jak świetnie na przykład działają loty między Szczecina na Warszawą. To są tego, które wielokrotnie się nasłuchałem od znajomych, którzy latają.
Zakładam, że dlatego, że kolejowe połączenia
są gorsze, ale tak naprawdę te połączenia lotnicze wewnętrzne w takim wypadku zostaną. Mieszkańcy dookoła kolejowe, lotnicze zostaną. Mieszkańcy dookoła lotniska będą zadowoleni. Ja tutaj jakby wrzucę też kamyczek w drugą stronę w kontekście potencjalnej rozbudowy Okęcia. Ja sobie jej nie wyobrażam. Tak naprawdę uważam, że dużo bardziej problematyczną ze względów ludzkich jest właśnie rozbudowa Okęcia, a nie budowa CPK. Budowa Okęcia wobec planów dotyczących właśnie tych obszarów ograniczonego użytkowania, z którym miałem wielokrotnie do czynienia, ja sobie tego nie wyobrażam. Przy rozwaleniu chociażby jeszcze trasy ekspresowej w Warszawie, to jest niewyobrażalne. To jest takie oddziaływanie na mieszkańców. Odchodzi się przecież od budowy wielkich lotnisk w centrach miast. A naprawdę, Polska zasługuje na jedno duże lotnisko.
I Marta Dzikowska, Koalicja Obywatelska.
Zgadzam się, że jeżeli powstanie inwestycja pod tytułem CPK, ławica zostanie, bo mieszkańcy Wielkopolski, po prostu Poznania i okolic, potrzebują lotniska pasażerskiego. Jak tutaj zostało wspomniane, CPK to sądzę, że to głównie właśnie cargo. Lotnisko Ławica to też biznes, to też trasy i pasażerowie biznesowi, więc o Ławicę bym się nie martwiła, ale tak jak wspomniałam wcześniej, poczekajmy, zobaczymy jak będzie wyglądał audyt. Ponieważ nie sztuką będzie zacząć budować, tylko trzeba to skończyć i trzeba mieć środki na to, żeby skończyć, bo budowanie przez następne 50 lat to nie będzie sztuką. To trzeba zacząć po prostu skończyć w jak najszybszym czasie.
Drodzy Państwo, czas nam się już powoli kończy. To ostatnie pytanie, proszę odpowiedź tak nie. Powstanie CPK czy nie powstanie? Waldemar Witkowski?
W takiej formule, jak przygotował to PiS, na pewno nie powstanie.
Marta Dzikowska?
Poczekajmy. Nie jestem w stanie odpowiedzieć w tej chwili na to pytanie.
Przemysław Plewiński?
Prędzej czy później powstanie.
I Michał Zieliński?
Prędzej czy później powstanie.
Bardzo Państwu dziękuję za udział w programie, za przyjęcie zaproszenia. To jeszcze raz Państwa przedstawię. Waldemar Witkowski, lider Unii Pracy Lewica. Marta Dzikowska, Koalicja Obywatelska, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Dziękuję. Przemysław Plewiński, od jutra poznański radny.
Dziękuję.
I Michał Zieliński, były wojewoda, a obecnie szef Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do usłyszenia.